Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Ojciec Zdzisław serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja na rozmowach niedokończonych. Dzisiejszy temat rozmów niedokończonych. Nie budźcie bestii w człowieku. Raz obudzona nie cofnie się przed niczym. Naszymi miłymi gośćmi, których już mieliśmy okazję powitać w studiu telewizyjnym Telewizji Trwam, są świadkowie tragicznych wydarzeń obozów koncentracyjnych, niemieckich obozów koncentracyjnych. Pośród nich pan Jerzy Junosza Kowalewski, którego bardzo serdecznie witamy. Następnie pan Bogumił Sojecki oraz członkowie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem pan Władysław Terlecki oraz syn pana Jerzego Junosza Kowalewskiego, Adam Nowakowski. Bardzo serdecznie witam panów.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Drodzy słuchacze, myślę, że będzie dla was czymś bardzo korzystnym, gdyby nasi goście tak pokrótce streścili, o czym żeśmy rozmawiali w czasie tego naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych w telewizji. Może bym poprosił pana Władysława, by przypomniał, o czym mówiliśmy, i to postaramy się jeszcze pogłębić w ramach tego czasu antenowego Radia Maryja.
Nasza audycja telewizyjna miała w założeniu jakby dwa cele. Chcieliśmy w pierwszej części, aby zabrzmiały wypowiedzi więźniów. Ja mówię nie były tylko więźniów, dlatego że uważamy, to też jest pewien nasz dorobek myślowy, że ci więźniowie, oni cały czas są już jeszcze więźniami. A więc pierwsza część audycji miała być poświęcona wspomnieniom więźniów i tak tutaj pan Bogumił Sojecki pokazał Marsz Śmierci Sztutowa. Natomiast pan Junosza, Jerzy Junosza Kowalewski miał mówić o losie więźnia w Auschwitz, prawda? Mówił potem o jeszcze innych sprawach, o swoich wędrówkach misyjnych. Natomiast Adam Junosza Kowalewski mówił o rodzinie oświęcimskiej, mówił o tym, że teraz nadchodzi czas odejścia już nas, odejścia tych świadków historii, więźniów, i młode pokolenie po prostu musi przejąć ten ogromny dorobek cierpienia, niewiarygodnie wielki dorobek cierpienia, męczeństwa, śmierci i bohaterskiego życia tych pokoleń. Także tak mniej więcej z grubsza można powiedzieć, że tak wygląda treść naszej audycji telewizyjnej.
Myślę, że też jest ogromnie ważne, abyśmy sobie uświadomili, dlaczego potrzeba takich rozmów. Właśnie potrzeba między innymi dlatego, że żyjemy w czasach, w których spotykamy się z próbami manipulacji historią, i żeby zachować naszą tożsamość narodową, pamięć o tym, co przeżyliśmy, jest ogromnie, ogromnie potrzebna. Obowiązek wszyscy mamy. Mamy obowiązek wychowania w duchu patriotyzmu, obowiązek pokazania miejsc martyrologii narodu polskiego i przekazania historii następnym pokoleniom. Jak bardzo często właśnie też i młodzi nie mają tych szans z racji też i braku może wrażliwości wychowawców, czasami rodzin, rodziców, by poznawać prawdziwą historię swojej ojczyzny, swojego narodu. Myślę, że może też i tu poprosimy naszych właśnie bohaterów, jakimi są pan Bogumił Sojecki i pan Jerzy Junosza Kowalewski, którzy są jeszcze pełni werwy życia, ale też już swoje lata mają. Naprawdę muszę zdradzić słuchaczom Radia Maryja, widząc jeszcze, jak oni są dynamiczni, jak bardzo jeszcze też bardzo rozumni, bardzo, jak to się mówi, trzeźwi na umyśle, i w tym wieku mieć taką sprawność umysłu, to jest naprawdę coś niesamowitego. I mając na uwadze to, co panowie przeżyli, to tym bardziej cenimy sobie waszą obecność w naszym studiu i jest to dla nas ogromny zaszczyt witać was w studiu Radia Maryja. właśnie odnośnie tego wychowania. Czy panowie uważacie, że w naszej ojczyźnie wystarczająco się robi, by właśnie ocalić od zapomnienia tamte dni? Może bym poprosił pana Jurka.
Więc jeżeli będziemy mówić o tamtych dniach, to my nie zapomnimy nigdy naszych więzi, naszych cierpień. Naturalnie, że nie mogę powiedzieć, że ja cierpiałem więcej niż inni moi koledzy, którzy żyją, nie mówię tych, o których umarł, którzy umarli. Jeżeli chodzi o w ogóle walkę, walka była o życie, ale walka była o życie, staraliśmy się walczyć o życie w ten sposób, żeby nikt nie ucierpiał na naszej walce. Walczyliśmy o miłość do bliźniego, o miłość jeden do drugiego, o braterstwo jeden do drugiego i tworzyliśmy w obozie jedną rodzinę. Naturalnie rodzinę międzynarodową. Obowiązek każdego z nas, starszego więźnia, który przetrzymał 3 miesiące, bo jak wiadomo, Rudolf Hess powiedział, że my przychodzimy do obozu na 3 miesiące, bo tyle siły będziemy mieli do pracy. Później po 3 miesiącach nie Arbeit macht frei dla nas, to jest Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolność, do krematorium. Ci wszyscy, którzy przetrzymali więcej jak 3 miesiące, obowiązek był pomagać innym. Pomagać tym, obojętne kto stał blisko mnie. Kto stał blisko mnie, jeżeli ja byłem w stanie pomóc, obowiązek mój był pomóc. Jak pomóc? Przede wszystkim jedzenie i praca. Pracę staraliśmy się, żeby w obozie każdy z nas nie pracował na powietrzu, bo na powietrzu mógł pracować 3 miesiące, nawet krócej, i szedł do krematorium. Ale żeby pracował pod dachem, bo pod dachem chroniony był od zimna, od deszczu i mrozu. I wtedy miał szansę, leciutką szansę na przeżycie, ale zawsze trzeba było ufać kolegom i ufać Bogu przede wszystkim i wierzyć, że się przetrwa. Wiara doprowadzała do siły woli, jaką myśmy mieli w obozie. Naturalnie, że łódź szczęścia trzeba było też mieć, ale wiara robiła cuda. Myśmy pracowali bardzo ciężko, bo od godziny 4 rano wstawaliśmy, o 5 wychodziliśmy i o 22 wracaliśmy z roboty. Może ja byłem tylko 4 lata i 30 dni byłem w obozie i w więzieniach, ale uważam, że nasza przyjaźń obozowa została do dzisiaj, dlatego że każdy z nas, który żyje, dzwoni do siebie i się pyta, jak się czujesz, czy dobrze, czy źle. I myślę, że taka więź powinna być dla nas, dla Polaków, którzy my walczymy o lepsze jutro, dla każdego z nas, a młode pokolenie, żeby miało szczęście i nie przeżywało nigdy i nie miało tych cierpień, co myśmy mieli. Musi mieć słońce, nigdy nie płakać, tylko pamiętać, śmiać się. Lepiej śmiać się niż płakać. I mieć serce otwarte dla każdego. Dziękuję.
Panie Jurku, jeżeli mogę jeszcze pociągnąć za język, to w tym momencie chciałbym zapytać, bo już pan wszedł w konkrety życia, prawda, obozowego. Może pan by przypomniał słuchaczom naszym, przez jakie obozy pan przeszedł?
Jeżeli ja byłem aresztowany za ruch oporu w Służbie Zwycięstwu Polsce w Warszawie. Aresztowany byłem z domu moich rodziców na ulicy Rozbrat. 6 i przewieziony na Pawiak. Byłem na Pawiaku. Na Pawiaku, z Pawiaka jeździłem na przesłuchanie na Waleje Szucha i później wracałem, ale nie sam, bo koledzy musieli mnie dźwigać albo w kocu przywozili mnie do szpitala, gdzie byłem w szpitalu na izbie chorych, gdzie koledzy lekarze mnie pomagali, jak Lot, profesor Lot, doktor Śliwicki i inni. My z kolei, jak wyszliśmy z tego, pomagaliśmy innym. Tak samo później zostałem przetransportowany do Oświęcimia, gdzie miałem numer 31119. Z Oświęcimia po eksperymentach pseudomedycznych zostałem uratowany przez grupę Ruchu Oporu Pileckiego i przetransportowany na blok 25, z bloku 25 przy budowie Brzezinki i później do Gross-Rosen. W Gross-Rosen byłem najcięższy, jeden z najcięższych obozów, dlatego że administracja obozowa w Gross-Rosen to kamieniołomy. Administracja, czyli kapowie blokowi, byli kryminaliści. I w roku 1944, na początku roku, w styczniu, zostałem przewieziony do Dachau i zostałem w obozie centralnym aż do uwolnienia i byłem w ruchu oporu w Dachau razem z Międzynarodowym Ruchem Oporu. Po uwolnieniu 29 kwietnia 1945 przez armię generała Pattona, 42. Dywizję Tęczową, zostałem w szpitalu amerykańskim. Ze szpitala amerykańskiego przetransportowany zostałem później do drugiego Korpusu Polskiego, gdzie byłem we Włoszech, tam studia zrobiłem i później byłem w Anglii i z Anglii do Argentyny, z Argentyny do Polski wróciłem do mojej mamy. Przy okazji we Włoszech spotkałem ojca. Ojciec później umarł w Londynie, pochowany został. A mama, nie wiedziałem, gdzie mama jest, wyjechałem do Argentyny i z Argentyny przez Czerwony Krzyż znalazłem matkę i wróciłem do kraju. Taki los jest mój, no, a oprócz tego po eksperymentach pseudomedycznych urodził się syn mój, który był z porażeniami, tak jak wszystkie dzieci po eksperymentach pseudomedycznych rzutowały, te eksperymenty medyczne rzutowały na pokolenia dalsze, były i są. Dzisiaj mamy w Polsce 22 dzieci takich, które są niepełnosprawne po eksperymentach na ich dziadkach, względnie na rodzicach. I nikt tym dzieciom niestety nie pomaga, ale my, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, staramy się wszelkimi siłami, żeby można im zapewnić byt po naszej śmierci, bo w tej chwili byt taki zapewniają rodzice. I nikt im nie pomaga, ani rząd niemiecki, ani rząd polski nie interesuje się tą sprawą. To tyle. Jeszcze na pewno moi koledzy, którzy przeżyli, mają więcej do powiedzenia niż ja. Dziękuję.
Myślę, że mamy jeszcze wystarczająco czasu, ale wspomniał pan właśnie o mamie swojej. I w tej chwili ja akurat mam przed sobą ostatni list, jaki napisał święty Maksymilian Kolbe do swojej mamy. To jest w ogóle ostatni list, jaki chyba w ogóle napisał. Jeżeli państwo pozwolicie, ja zacytuję treść tego listu, a potem pytanie będę miał też do pana Jurka, ewentualnie też do pana Bogumiła. Tak pisze 15 czerwca 1941 roku święty Maksymilian Kolbe. Moja kochana mamo, pod koniec maja przyjechałem z transportem do obozu w Oświęcimiu. U mnie jest wszystko dobrze. Kochana mamo, bądź spokojna o mnie i o moje zdrowie, gdyż dobry Bóg jest na każdym miejscu i z wielką miłością pamięta o wszystkich i o wszystkim. Byłoby dobrze przed moim następnym listem nie pisać do mnie, ponieważ nie wiem, jak długo tu pozostanę. Serdecznym pozdrowieniem i pocałunkami, Rajmund. Możemy sobie wyobrażać, co młodzi ludzie, takim jak i pan, czuli wobec swoich rodziców, szczególnie wobec swojej mamy. Jakie uczucia budzi właśnie ten ostatni list wielkiego naszego rodaka?
My w życiu mamy jedyną mamę i jednego tatę. Kochamy tą matkę nadzwyczaj. Ja kochałem moją mamę. Moją mamę nadzwyczaj kochałem, dlatego ona walczyła, była dobra, walczyła cały czas, była skazana na karę śmierci w I wojnie światowej. Przez NKWD wyrok wykonali na mężu, a mamę organizacja POW Kończy Wschód wyciągnęła. Później walczyła w I wojnie światowej, w II wojnie światowej, była w Powstaniu Warszawskim i ja dostałem ostatni jej list przed Powstaniem Warszawskim. Dostałem list i później mamę szukałem. Jak mamę znalazłem przez Czerwony Krzyż, to list był nie wracaj, tylko pełen łez. Jak ja zobaczyłem ten list, postanowiłem wrócić. Dlaczego? Bo to jest jedna, jedyna osoba na świecie u każdego z nas, która mnie wychowała, która mnie wykształciła i która mnie dała wszystko, swoje serce największe, a przeżywała tragedię mojego aresztowania.
Dziękujemy, panie Jerzy, za dzielenie się tymi swoimi uczuciami, emocjami. A teraz pragnę się zwrócić do pana Bogumiła Sojeckiego. Właśnie zaczynamy dzisiejsze to spotkanie rozmów niedokończonych w radio od świadków, prawda? I może też by pokrótce pan przypomniał, w jakich obozach pan przebywał i też może podzielił się tymi wspomnieniami, które przy okazji tych odwiedzin w telewizji Trwam i Radio Maryja goszczą w pana sercu.
W tych dniach, 65 lat temu, poruszały się kolumny więźniów Marszu Śmierci przez wsie kaszubskie w kierunku na Lęborg. To była trasa sztutowo do Lęborga 180 km. Prowiantu więźniowie otrzymali na 7 dni, a do wyzwolenia to było 50 dni, czyli siedmiokrotnie za mały zapas prowiantu. Od wsi do wsi słyszano głosu: Szczutow idzie, Szczutow idzie. Rzeczywiście wielu ocalało swoje życie na skutek tak wielkiej pomocy ze strony Kaszub. Jeszcze 5 lat wcześniej, 8 września 1939 roku, Gestapo zaresztowało mnie w Gdańsku przy ulicy Korzennej, dawniej Pfefferstadt numer 75. Pytają się: wie bist du? Kim jesteś? Bürgete Feierstadtanzig, obywatel wolnego miasta Gdańska. Nationalität Pole, narodowość Polak. Wtrącono mnie do niemieckiej szkoły pod nazwą Wiktoria Schule. Po 3 dniach odprowadzono nas, Gdańszczan, Polaków, autobusami do obozu Szczucow. Tam otrzymałem numer ewidencyjny, numer 624. Początkowo spaliśmy pod namiotami, a po zbudowaniu baraków spaliśmy na podłodze pokrytej słomą. Komanda pracy to była walc kolony, ciężkie komando, rudowanie korzeni. Następnie udało mi się przejść do komanda Zeigewerk, Tartak, tam żeśmy korowali pnie. Jeszcze jedna uwaga. Podpadłem Oberscharfiehrowej Neubauer. Koledzy ostrzegali mnie: uważaj, bo cię może wykończyć. Więc postaram się o inne komando, i to zewnętrzne komando. Pracowaliśmy w dziesiątkę więźniów u gospodarza gdańszczanina, który nam się bardzo dobrze opiekował, bo jedzenie było w brud. jeden z tych gospodarzy, którego uczyliśmy, mówi, podaj mi twój numer, koniecznie napiszę do komandury obozowej, ażeby przydzieliła mi ciebie właśnie jako robotnika. Powrót tych dziesięciu więźniów nastąpił przed świętami Bożego Narodzenia. A kilka dni później stanęłam przed oblicze komendanta Obersturmbannführera Pauli. Z jakiego powodu? Oględziny pod względem rasy wypadły dobrze. Ze Szczucowa przekazali nas do koszar w Nowym Porcie. Tam porządkowaliśmy na Westerplatte teren i co o dziwo koszary prawie całkowicie zrozgotane, ale jedna ze ścian na tyle była jeszcze stała, także widzimy w środku orzeł z koroną kompletnie nietknięty kulami karabinu maszynowego. Dookoła pełno tych dziur, a orzeł nietknięty. W lutym 1940 roku dostałem się do obozu przejściowego Riesenburg, obecnie Prabuty w Prusach Wschodnich. Z Prabut do pracy niewolniczej na roli Tempelburg, Abbau, to jest koło Szczecinka, Czaplinek, wybudowanie. Prawie tam rok czasu pracowałem. Gospodarzowi nie podobało się, że uczyłem się wieczorami. Maschinenbau, Grundlegung, budowa maszyn. Więc poszedłem do Arbeitsamtu, Urzędu Pracy i przydzielili mnie do majątku rolnego pod nazwą Heinrichsdorf, też blisko Czaplinka. Tam znowu zarządca zarobki zaniżał na swoją korzyść. W związku z tym, ponieważ ja tam byłem tym, który tłumaczył po niemiecku, a pracowali tam żołnierze z znaczkiem P, również i Polki znaczkiem P, powiedział, jakoby byłbym prowiderem tego narzekania. Po miesiącu czasu Gestapo przybyło do Heinrichsdorf i zaresztowało mnie. Do więzienia na Szczecin. Po dwóch miesiącach otrzymałem przedłożono mi tak zwany arkusz, którym powinienem to odpisać, a aresztowanie przeprowadził na piśmie Heinrich, to jest jeden z tych wysokich urzędników niemieckich, SS. Okazuje się, że byłem tak wielką postacią, że musiał aż taki głównowododący podpisać mój nakaz aresztowania. 22 maja, jeszcze z tego, z więzienia Neustettin dostałem się do więzienia policyjnego w Poznaniu. Tam spotkałem się razem z bratem, a 22 maja 1941 roku przekroczyłem wraz z bratem Kazimierzem, 4 lata starszy, bramę KL Auschwitz, Arbeitsmacht frei. Tak, Arbeitsmacht frei, ale przez komin. W Oświęcimiu przebywałem 3,5 lata. No, na skutek dobrej znajomości języka niemieckiego udało mi się uzyskać pracę pod dachem. A praca pod dachem to jest 50% wygranej. Początkowo pracowałem na Bauhofie, później w DAW, to czy Oschutzwerke, niemieckie zakłady zbrojeniowe. Tam produkowaliśmy Mannschaftsdoppelbetten, Mannschaftsdoppelbänke, Schränke, to są podwójne łóżka dla Wehrmachtu, ławy i szafy. A dla tych poszkodowanych po bombardowaniu produkowaliśmy Fenster für Bomby Żydów. To są okna dla poszkodowanych po nalotach alianckich. Tysiące tych okien. Nawet przy reorganizacji DAW udało mi się, zostałem skierowany do biura ekspedycji i Häftlingseinsatz, to znaczy obsada więźniów. Także wprowadziłem w kartotekę obsady więźniów, 700 więźniów tego komanda DAW. Dokoptowałem do tego biura trzech Polaków i kalifaktora Henryka Sikorskiego z Łodzi, 17-letniego. I taki szczegół jeden istotny, który nawet więźniowie chcieli wierzyć w to, no ale tak było. Na obiad otrzymywaliśmy 15 beczek tej zupy. No wiadomo, że to nie była zupa specjalnie odżywcza. Jeden z tych więźniów, który czerpał i jeden litr zupy przekazywał więźniom, to był zielonowinkrowiec, czyli był w Febresie, zawodowy włamywacz, rozdawał niesprawiedliwie te jednolitrowe. Niemcom dawał większą porcję i z głębi gęstą zupę. Ja w związku z tym podszedłem do niego, wyrwałem mu chofle z rąk, stanąłem przy beczce i wydawałem sprawiedliwie. Tych młodych, którzy tam pracowali, młodzi, 12, 13, 14-letni, otrzymowali jeszcze dodatkową porcję, o ile na dnie beczki coś jeszcze zostało. No i wschód zaczął się ruszać coraz bardziej, armia radziecka zaczęła przeć na zachód. W związku z tym komendatura hitlerowska była zmuszona przeprowadzić różne transporty. I ja dostałem się w transport do Dachau. Ale niedługo tam przebywaliśmy. Z Dachau do Buchenwaldu. Również kilka dni. I dalej do Außenkommando Buchenwald S3. Tam przebywaliśmy kilka miesięcy. Następnie drugie Außenkommando, komando zewnętrzne, Bunkerlager Krawinkel. Myśmy spali w bunkrach po amunicji. Amunicja została wyczerpana i bunkry, do tych bunkrów zostaliśmy wtrąceni. Na noc zaregulowano nas, beczkę stawiano, żeby fekalie tam właśnie tam żeśmy się załatwiali. W każdym razie smród był niemiłosierny. Gdy było liczenie stanu liczbowego więźniów, ja w języku niemieckim Bestand 50 Häftlinge, ten z SS, raportschreiber, który sprawdzał od bunkra do bunkra, mówi: komm mit, przyjdzie ze mną. Kolega Gdaniec Jan również przyjdzie ze mną. I tak myśmy dostali jedną z największych funkcji. Mój kolega dostał Lager LTC, starszy obozowy, a ja byłem głównym Schreiberem, głównym pisarzem. Także przez te wszystkie obozy, które przechodziłem, funkcje ratowały nasze życie. Przede wszystkim to, żeśmy mogli pracować pod dachem. Gdy alianci zaczęli ruszać się z zachodu na wschód, trzeba było ewakuować obóz. Wielu schowało się w tym obozie. Tych posten rozstrzeliwali. Wszyscy musieli stanąć do marszu. Także około 70 kilometrów myśmy marszem śmierci wróciliśmy do macierzystego obozu w Buchenwald. Tam przebywaliśmy tylko 3 dni. Następnie transportem przez Dresden, które było bombardowane, do Czechosłowacji, obóz Außenkommando Flossenbürg, Litomierzyce, Leitmeritz. Ten obóz był niebezpieczny pod względem komando pracy. Komando to pracowało w tunelach, wyrabiało części tigra. Ja na szczęście...
Części tigra, czyli czołgu, rozumiemy.
Czołgu, tak?
Czołgu, tak?
Tak, tak. Czołgu. Do czołgu. Także pod koniec dniach pierwszych maja blokowy nocą to był gong. Mówi, nie wolno wychodzić. Nie wolno nam było wychodzić na plac apelowy. Okazuje się, że Rosjanie coraz bliżej zbliżają się do obozu. Blokowy mówi, weźcie w tym maszynie, kto potrafi na maszynie pisać. Zgłosiłem się, 200 zaświadczeń napisałem w języku niemieckim, Oberscharfier podpisał i 50 więźniów czeka przy bramie, 4 posten z karabinami, odprowadzając przez Litomierzyce poza miasto. Byliśmy przekonani, że nas rozwalą, a to okazuje się 4 posten, ci strażnicy wracają do obozu przez miasto, a my wolni. Co za radość. Każda kępka trawy dla nas było wiosną. Każde drzewo całowaliśmy. Ziemię całowaliśmy. Jeden z tej drużyny, z tych więźniów, który był w Wojsku Polskim, objął dowództwo i doszliśmy do wsi Stardonice. Tam otrzymaliśmy karabin i gdy przykładowo jeden z samochodów niemieckich podjeżdżał pod górę pędem, a na środku tej ciężarówki żołnierz strzelał do nas, my w opony. Musiał stanąć i kierowcę i tego strzelającego zatrzymaliśmy, później trzeba było odprowadzić i zgładzić. Ze wsi strony otrzymaliśmy bumaszkę, że 3 dni żeśmy rozbrajali Niemców. Po 3 dniach udaliśmy się do Pragi czeskiej. Tam zgłosiliśmy się do bataliony numer 5. Zostaliśmy umundurowani i Niemców żeśmy szczegli i w kinach, i w teatrach, i innych pomieszczeniach. Po miesiącu czasu uważaliśmy, niektórzy uważali, w wracamy do domu przez Warszawę, przez Kraków, Warszawę, do Nowego nad Wisłą. Tam byli moi dziadkowie. Chciałbym jeden epizod opowiedzieć na temat właśnie Szczutowu. 22 marca 1940 roku, Wielki Piątek, 70 lat temu, zamordowano 66 patriotów byłego Wielkiego Miasta Gdańska poza terenem obozu Szczutów, w tym trzech kapłanów: Franciszka Rogaczewskiego, proboszcza kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku, Bronisława Komorowskiego, proboszcza kościoła świętego Stanisława we Wrzeszczu, przyjmowałem je do pierwszej komunii świętej, oraz Mariana Góreckiego, prefekta Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Cała trójka została zamordowana i beatykowana przez Jana Pawła II. Już wśród tych patriotów znajdował się Mieczysław Krzyżewski, właściciel drukarni polskiej, oraz Konrad Sojecki, radca prawny DOKP, Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Gdańsku. Jeden i drugi był moim wujkiem. Chciałem jeszcze napomknąć co do samego Adolfa Hitlera. Był on wnukiem Salomona Rothschilda i Anny Marii Schüttgruber. Kanclerz Austrii Dollfuss znał rodowód Hitlera, co niepokoiło bardzo wodza Rzeszy, więc postanowił go usunąć. Kanclerz Austrii został zamordowany 22 lipca 1934 roku przez siepaczy Waffen-SS. To na tyle. Później skomentuję jeszcze dalsze moje wspomnienia.
Bardzo dziękuję panu Bogumiłowi. Panie Bogumile, można zdradzić naszym słuchaczom, ile ma pan teraz lat?
Ile lat masz?
Ile lat?
No i obecnie 92 lata. 4 stycznia 1918 roku urodziłem się. No i trzeba powiedzieć, że te 7 obozów, które przeszedłem, dziwią się nawet przy takim zdrowiu, jak mi obecnie jestem, jak ci mogłeś to przetrzymać? Mogę wam powiedzieć, kochani słuchacze, że byłem harcerzem, to jest raz, także nie byłem mamin synkiem. Mam patent stanika morskiego. Żeglowaliśmy po Bałtyku, zwiedziliśmy masę portów szwedzkich, duńskich. Co najistotniejsze, to modlitwa. Na alei Brzozowi, Birkenallee, Oświęcimiu, 3,5 lata. Co każdego ranka po powstaniu do tej alei i modlitwa: pomni o mnie, a wszystko, Panno Mario, że od wieków nie słyszano, aby tylkokolwiek, i tak znają na pewno słuchacze tą modlitwę piękną. Ta modlitwa była tą siłą, że te 7 obozów przetrzymałem. I szczęśliwie, że przechodzi, że nie tak jak niektórzy na gołym powietrzu, w deszczu, mrozu, śniegach i tak dalej, tylko właśnie dzięki językowi niemieckiemu, dzięki wierze, dzięki modlitwie mogłem przejść te 7 obozów. I teraz, mając już tak daleko zaawansowany wiek, dzięki modlitwom właśnie to powoduje, że trzymam się przy zdrowiu. Miłość bliźniego jak siebie samego jest moim motywem życiowym.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze niech zdradzi swój wiek pan Jurek, który wcześniej mówił. Panie Jurku, ile lat ma pan?
Ja mam 87. Ja jestem 1923 rok. Ja byłem aresztowany, mając 17 rok życia. I powiedzmy, Ja zawdzięczam przede wszystkim, jeżeli chodzi o obóz, to przyjaciołom, którzy mnie pomogli dostać się do dobrego tak zwanego komanda. Nie byłem prominentem w Oświęcimiu ani w Dachau, no można tak nazwać, ale ułatwiał mnie to, co powiedział kolega, ułatwiał mi język niemiecki. Więc pomimo doświadczeń pseudomedycznych, jakie otrzymałem w Oświęcimiu, jakie otrzymałem w Dachau, bo w Dachau dostałem flegmonę, a w Oświęcimiu dzięki ruchowi oporu wyciągnęli mnie z zastrzyku, który otrzymałem tyfusów w bloku 20, wyciągnęli mnie i cały blok 20 poszedł do gazu, a ja zostałem przekazany do innego obozu. Naprawdę walka, to co kolega mówił, że walka o byt i walka nas wszystkich o to, żebyśmy przetrwali, nie była łatwa. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tu było, nie można było się rozkliwiać. Przede wszystkim najważniejsza była pomoc jeden drugiemu i wiara. I wiara i zaufanie jeden do drugiego. Zaufanie do kolegów. Przede wszystkim mnie pomogli, przede wszystkim w Oświęcimiu, jak pracowałem na drodze z dworów do Monowic, pomogła dziewczynka 15-letnia Wanda Sawkiewicz, która, jak ja myłem garki, to ona mi dawała jedzenie. Nie wolno było i za to, że nam pomagała, więźniom, nie tylko mnie pomagała, została aresztowana i na bloku 11 została przesłuchiwana i osadzona i później była w Brzezińce. Wszędzie, we wszystkich obozach, w Gross Rosen nikt mi nie pomagał, ale pomagali mi więźniowie. Numer 3 więzień, który był aresztowany w roku 1933, Niemiec, polityczny więzień, i więzień 53, też polityczny więzień, którzy pomagali mnie w Gross Rosen i przede wszystkim ratowali mnie dwa razy. Jeden, numer 3, ratował mnie, bo miałem paratyfus. Po tyfusie tym, który otrzymałem w Gross Rosen, dostałem paratyfus. I on mnie lekarstwa przynosił i tak dalej. Naturalnie to wszystko było niemożliwe, bo my lekarstw w obozie nie mieliśmy. I tak samo 53 był kapem elektryków, który mnie zatrudnił i pracowałem u elektryków. Później byłem jako kalifaktor. Tak samo byłem w Dachau, to mnie uratowali koledzy ruchu oporu i wciągnęli mnie do ruchu oporu. Między innymi był Morcinek w Dachau i był adiutant marszałka Piłsudskiego Leon Kniaziołucki, major, który siedział i był już aresztowany w roku 1940 i on, znając moich rodziców, pomógł mnie w uzyskaniu dobrego komanda. My musieliśmy uczyć się. To była wyższa szkoła jazdy. Obozy koncentracyjne to naprawdę nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jaka to była szkoła, jaki to był uniwersytet. I proszę pamiętać, że my czekaliśmy na przykład przez 4,5 lat, co ja siedziałem, czekałem z dnia na dzień, jak kolega umarł, czekałem na swoją kolej na śmierć. Nie wiedziałem, kiedy to nastąpi. To było najgorsze, ale trzeba było mieć charakter i siłę woli. I tu trzeba czasami... Koledzy mi mówią, jak ty możesz przetrwać, jak tyś przetrwał to wszystko. Tu trzeba było zahartowania, siłę woli i wiara. Wiara, że ktoś czuwa i że Pan Bóg jest nade mną. I dzisiaj jest to samo. Ja zupełnie tak, jakbym miał czapkę nad głową i ktoś mnie prowadzi. Czasami chcę zrobić to, ale mi się nie udaje. Bo widzę, że ktoś czuwa nade mną i chroni mnie przed złem. Tak cały czas, całe tyle lat. Muszę podziękować, dziękuję zawsze wieczorem, dziękuję i dziękuję moim rodzicom, że mnie wychowali, że mnie tak wychowali, a do moich kolegów wszystkich mam wielkie zaufanie zawsze i miałem. I dlatego podczas konspiracji myśmy mogli i powstanie mogło być i konspiracja mogła być, bo mieliśmy zaufanie do profesorów, do swoich kolegów. Byliśmy, jak to mówią, Kolumbowie, którzy przeżyli ten okres. Ale my, jeżeli chodzi o nas wszystkich, to mamy wielką satysfakcję, bo walczyliśmy i z podniesionym czołem możemy przejść i popatrzeć się każdemu w oczy. Bo pomagaliśmy, robiliśmy i walczyliśmy o nasz kraj. Bo chcemy, żeby nasz kraj był kwitnął i był jak najlepszy. I żeby wszyscy nie byli wrogami między do siebie, tylko byli przyjaciółmi. Tego życzę każdemu. Każdemu, żeby przyjaźń nasza była naokoło, a nasz kraj rozkwitał i był piękny. Dziękuję.
Idziemy, drodzy, dalej w naszych rozmowach z naszymi gośćmi na temat rozmów, które dzisiaj prowadzimy. Nie budź się bestii w człowieku, raz obudzona, nie cofnie się przed niczym. Pragnę teraz zwrócić się do pana Władysława Terleckiego, który jest członkiem Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Pragnę może przypomnieć, że mówiliśmy sobie w czasie tych rozmów telewizyjnych, że ogromne jest ważne słownictwo, kiedy mówimy o obozach koncentracyjnych, kiedy mówimy o Birkenau, Auschwitz. Ważne jest też, w jakim duchu tam jedziemy i kiedy już jedziemy, też ważne, co używamy. Czy ktoś jedzie na wycieczkę? Nie powiedzieliśmy sobie, jechać do Auschwitz-Birkenau. To jest tak naprawdę uczynić pielgrzymkę pamięci. I Ojciec Święty, kiedy po raz pierwszy Jan Paweł II był, mówił i nazwał to miejsce. Jest to sanktuarium pamięci. Dlatego jest ogromnie ważne, w jakim duchu, w jakim nastawieniem tam jedziemy do sanktuarium. Dlatego zwracam się teraz do pana Władysława. Może też przy okazji by powiedział o działaniu też tego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, bo między innymi też przygotowanie, wychowywanie ludzi do sakralności tego miejsca, w miejsca, w którym tylu świętych też narodziło się właśnie w tym miejscu. Można być bestią w takim miejscu, ale też można być aniołem. Takim aniołem był ojciec Maksymilian Kolbe, była Edyta Stein i wielu, wielu innych, a nasi świadkowie tylko mogą o tym czy to potwierdzić. Panie Władysławie, zostawiam głos. Może pan ten temat też jeszcze poszerzyć. Bardzo proszę.
My, członkowie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, reprezentujemy tutaj oddział gdański i oddział warszawski TONO. I kochani, tu stajemy w tym sercu naszego narodu, tak to czuję, aby wraz z wami oddać hołd bohaterom, męczennikom, błogosławionym i świętym, poległym w straszliwym lagrze zagłady koncentracjonslager Auschwitz-Birkenau. Męczennicy Oświęcimia, tutaj nasi przyjaciele, więźniowie o tym już mówili, umierali ci męczennicy na straszliwą śmierć głodową, rozciągniętą na tygodnie, miesiące i lata. Rozciągnięci też na mękach codziennych tortur, konających na tysiące sposobów. W zimie polewani lodowatą wodą ze szlauchów, krzyczeli, zamarzając tak strasznie, że z tych krzyków bali się nawet SS-mani. Człowiek postawiony w piekle, piekle na ziemi, starał się ze wszystkich sił swoich przeżyć i pomóc sobie, a jeśli to tylko było możliwe, pomóc także innym. I z wielu pamiętników, z wielu doświadczeń, rozmów wiem, że rodziło się wśród tych koszmarnych zbrodni braterstwo między ludźmi tak potężne, że nikt tego nie doświadczył, nie mógłby nawet tego pojąć. choć nie było możliwe pomóc na przykład katowanemu koledze na apelu, ale bo jakakolwiek odruch solidaryzmu skończyłby się dla wszystkich tragicznie, ale powszechna była postawa więźniów, którzy starali się ocalić to, co było tylko można. I tu mamy wspaniałe świadectwo, kochani. Nagrajcie sobie te słowa. Pamiętajcie, wyryjcie na ścianach domów. Byliśmy świadkami dosyć, no kilka razy, kiedy 14 sierpnia przed laty ksiądz Konrad Szweda odprawiał mszę świętą na dziedzińcu bloku śmierci. W intencji rocznicy śmierci ojca Maksymiliana. I kiedyś w czasie takiej mszy świętej, pamiętam, był upał straszny, byłem półprzytomny ze zmęczenia, ale nagle wyrwały mi słowa, które mną wstrząsnęły. Ksiądz Konrad Szweda nie był mówcą, nie umiał pięknie mówić. On wołał i krzyczał. Krzyczał jakby jakiejś takiej rozpaczy, jakiejś takim wielkim żalu, bólu. I wtedy usłyszałem takie słowa. Jeśli byś chciał zobaczyć Ewangelię niespisaną w księgach, niewydrukowaną, lecz zrealizowaną w życiu, musiałeś być tu, w Oświęcimiu, w czasach zagłady. To był dla mnie szok, to był dla mnie wstrząs te słowa. Wtedy zrozumiałem, że jest zupełnie inne spojrzenie na Auschwitz. Nie tylko ta makabra, ten koszmar, ale również coś innego, to co ojciec mówił, że nie tylko powstawały tam szatany, ale również zrywały się anioły do lotów. I słowa tego kapłana wskazują na nie tylko na czyn ojca Maksymiliana, ale codzienną rzeczywistość. Bo rzeczywiście Auschwitz nie było to rzeź zastraszonych istot, czujących strach, pozbawionych godności, honoru. Była to walka w dziejach ludzkości najbardziej nierówna z nierównych. Ale była to, mimo straszliwych strat, walka wygrana. Bo nadzorcy śmierci, niemieccy kapo, zielone winkle, kryminaliści, sadyści, zbrodniarze, zostali po latach wyparci przez czerwone winkle, przez więźniów politycznych, ludzi idei, przeważnie polskich oficerów i harcerzy. Polacy wreszcie opanowali obóz, stworzyli podziemną organizację wojskową i jak wiemy z relacji Witolda Pileckiego, byliby go w stanie zdobyć zbrojnie, gdyby po wyjściu za druty ktokolwiek był im w stanie przyjść z pomocą. I tu chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która jest ogromnie ważna. W rozmowie i z moimi przyjaciółmi Bogumiłem Sojeckim, Jerzym Junoszą Kowalewskim i Kazimierzem Piechowskim. Właśnie Kazimierz Piechowski zwrócił uwagę na harcerzy i dlatego napisał piękny esej, który, no nie ma go tutaj dzisiaj z nami, ale być może następnej audycji on sam go przedstawi. Sprawa harcerzy. Bo wielka chwała opromienia tu zwłaszcza polskich harcerzy. To oni przeważali w pierwszych i następnych transportach do Oświęcimia. Tego nie powiedział Bogumił Sojecki, ale pytanie, które zadał mu SS-man, było takie, czy jesteś harcerzem, prawda? To było oczywiste, że młodzież, ta wspaniała polska młodzież była w tej rycerskiej organizacji poświęconej Bogu Ojczyźnie w harcerstwie. A więc to harcerze, długie lata szukałem, dlaczego w Auschwitz nie udało się doprowadzić do tego, że zrozpaczeni, zgłodniali ludzie zaczęliby się nawzajem na siebie rzucać jak wilki, pożerać się nawzajem, wyrywać sobie okruchy chleba. Otóż ten styl właśnie utrzymali harcerze. Harcerze narzucili ten swój styl, właściwie go wyrąbali w codziennej walce o życie. No cóż, my wiemy wiele o wolnych harcerzach, organizacjach harcerzy, ich walce w czasie okupacji Powstania Warszawskiego 1944 roku, gdy swą heroiczną walką wyrąbali legendę Szarych Szeregów. A natomiast nic prawie nie wiemy o Szarych Szeregach w oświęcimskich pasiakach, o walce żołnierzy tej jedynej w dziejach świata walki, gdy przeciwko całkowicie bezbronnemu człowiekowi stanął człowiek uzbrojony w najpotężniejsze współczesne bronie. Zaś ten bezbronny, choć nie miał żadnych szans, no żadnych, mówmy sobie szczerze przecież, stanął jednak w obronie prawa moralnego rodziny ludzkiej. Bo ten okrutny wróg właśnie chciał, żeby Niemcy chcieli, żeby to już nie byli ludzie, żeby udowodnić sobie, że są podludzie, bydlęta w ludzkich kształtach, numery statystyczne. I żeby skoczyli sobie do gardy, przegryźli tętnicę, zagryli się jak głodne wilki o ten kawałek chleba. Jeśli ktoś przeciwstawił się temu, to głównie harcerze, polscy oficerowie, no i wszyscy bohaterowie, męczennicy, którzy rozumieli, że czuli, że człowiek musi zachować godność, może zginąć, ale musi zachować godność. A więc chwała tym bohaterom, męczennikom, błogosławionym, świętym, dzięki którym tak się nie stało. I tu można powiedzieć paradoksalnie, że chociaż w tej tragicznej walce poległy miliony ludzi, właśnie miliony, my tutaj chcielibyśmy powiedzieć, przypomnieć Państwu, ci, którzy nas słuchają, że my to jesteśmy dzisiaj jako organizacja 17 raz od 96 roku. Dlaczego może jeszcze będzie na tym można powiedzieć? Dlatego, że myśmy zrozumieli, że zaniżenie liczby 4 milionów jest straszną zbrodnią. dlatego że zginęło ich nie mniej niż 4 miliony, a mogło być więcej, prawda? Więc pytaliśmy się, jak to matki nie urodziły tych ludzi, to matki nie wypłakały morza łez po tych ludziach, co się stało? No i ten problem tutaj omówi nasz kolega Bogumił Sojecki, który no wspaniale inżynieryjnie tą sprawę rozpracował też od wielu lat. Także chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że właśnie bohaterowie, męczennicy, święci, bo tacy przecież byli na pewno wielkiej ilości, Bóg jeden tylko wie, ilu ich było, zostawili nam testament. Nie budźcie bestii w człowieku. Raz obudzona nie cofnie się przed niczym. I tu może jeszcze pozwolę sobie na krótką refleksję. No wielki ból mój, ale chyba wszystkich moich kolegów. Mianowicie, że boli nas to, że widzimy wokół siebie jakieś szaleństwo, które zmierza do rozbudzenia bestii w człowieku. No każdy film, ja nie mogę to oglądać, wyłączam, wychodzę, instruktor zbrodni, prawda, zabijają się, mordują, jak gdyby chcieli tą bestię obudzić. No a druga sprawa, która mnie osobiście strasznie boli, że myśmy w czasie tej wojny utracili 12 milionów naszych braci. To jest różnica między spisem ostatnim przedwojennym, pierwszym powojennym. Czy wszyscy zginęli, my tego nie wiemy. Nawet tego badać nam nie wolno było i do dziś właśnie nie wolno, ale utraciliśmy ich. Ich nie ma tutaj. Nie ma ich, nie ma ich dzieci, które by się przecież urodziły, gdyby żyli, prawda, gdyby byli wśród nas. I teraz nas się posądza o to, no w skrócie mówię, tak zwane polskie obozy koncentracyjne, to jest ohyda, moi drodzy. Ja czuję po prostu koszmar, kiedy to słyszę tu w jednej gazecie, w drugiej, w trzeciej, w całym świecie. Przerażające. I nikt nas nie broni, nikt nas nie broni. Nie broni nas nawet nasz własny rząd. Dla mnie jest to przerażające. Jakiś kryzys prawdy w świecie, jakiś straszny kryzys, że jakiś brak szlachetności, że tych męczenników, tych, no tutaj widzicie ich dwóch, prawda? Przecież to są bohaterowie, to są święci. Oni nie tylko, że żyli przez tamte lata, prawda, katowani, ale jeszcze teraz przez dziesięciolecia dźwigają na sobie ten ciężar. I oto im się teraz, im przecież się mówi, to wy tutaj, Bogumile Sojecki, to wy Jerzy Junosza, to wyście mordowali w czasie okupacji, a przecież oni byli ofiarami, prawda? I dlatego tutaj chciałbym bardzo, bardzo w tym momencie podziękować wielkiemu artyście Krystianowi Zimmermanowi, który miał odwagę upomnieć się o swoją ojczyznę. I to był wielki gest, kiedy 26 lutego 2009 roku w wielkiej sali koncertowej w Los Angeles w obecności ponad 2,5 tysiąca słuchaczy miał odwagę powiedzieć słowa: zostawcie mój kraj w spokoju, nie wyrządzajcie Polsce krzywdy, nie szkalujcie Polski, niech Ameryka nie eksportuje tylko swojej broni, raczej swą kulturę. I oświadczył, że protestuje na znak tego właśnie szkalowania Polski, posądzania jej o zbrodnie i prawda, o to wszystko, no wiecie dobrze, jak to jest, każdy to czuje. Powiedział, że on więcej w Stanach Zjednoczonych nie wystąpi. No drogi maestro, chciałem ci właśnie, tak czekałem na to przez cały rok prawie, żeby ci w tym miejscu podziękować za twój wspaniały, bohaterski czyn. Swoją postawą stajesz w szeregu największych ludzi świata. I tu jeszcze warto wspomnieć, że nie jesteś pierwszy, że nie jesteś sam. Przed tobą zrobił to Ludwig van Beethoven w 1804 roku, kiedy, to wszyscy wiemy, prawda, podał furii pierwszą stronę eroiki, partytury eroiki, którą przedtem ofiarował Napoleonowi i z pasją krzyknął. Czy i on teraz, by zaspokoić swoje ambicje, pogwałci prawa ludzkie i stanie się tyranem? I myślę, moi drodzy, ja te słowa Beethovena słyszałem na wykładach na mojej świętej muzykologii. Było to, brzmiało to pięknie, ale ja je zrozumiałem dopiero w kontekście 1 września 1939 roku. Bo ten geniusz, 150 lat wcześniej, on dokładnie rozumiał, jak straszliwe niebezpieczeństwo kryje się w każdej totalitarnej władzy, każdej. No i jeszcze wspomnijmy tutaj, maestro, twojego wielkiego poprzednika Ignacego Jana Paderewskiego, który przed każdym swym koncertem żarliwie przemawiał w obronie Polski, żądał, by powstała ona z niewoli do wolnego bytu. Mówił do wolnych ludzi, mobilizował wolnych ludzi, aby oni pomogli odbudować Polskę. Jakże nam dzisiaj brakuje takich właśnie żarliwych apostołów. No i wreszcie też wspomnijmy Artura Rubinsteina, zaproszony na wspaniałą uroczystość otwarcia pierwszej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oburzony stanął przed ogromną salą przez przedstawicielami 50 państw świata i przemówił, powiedział tak: postanowiłem zmienić program recitalu. Rozpocznę od odegrania hymnu mojej Polski, jak to pięknie powiedziane, od hymnu mojej Polski. Jestem synem narodu, który pierwszy rozpoczął tę wojnę i ostatnio zakończył i który poniósł największe straty. Ale tu nie ma przedstawiciela Polski. Panie i panowie, proszę wstać i wysłuchać polskiego hymnu. I to jest wspaniałe, to jest coś, to jak poezja brzmi, prawda? A więc drogi maestro, kochany, drogi Krystianie, Swym pięknym, wspaniałym wystąpieniem przyjmujesz testament więźniów Auschwitz, bo chcesz też walczyć o prawdę. Stajesz w szeregu najwspanialszych duchowych przywódców rodziny ludzkiej. I chociaż co dzień czujemy, że coraz więcej jakby jest wokół kłamstwa, ale ty przekonałeś nas, że człowiek nie zginął. Nie zginął człowiek w współczesnym świecie. Że warto żyć, słuchać twojej muzyki, słuchać twoich słów, które mówią nam tak. Walczcie z tą bestią, nie dajcie jej zniszczyć świata. Dlatego, kochany maestro, pozwól, że uczcimy ciebie tutaj. Chcielibyśmy wysłuchać fragment drugiej części koncertu E-moll Fryderyka Chopina, a gra sam maestro Artur Rubinstein, o którym przed chwilą mówiliśmy. Niech to będzie dla ciebie upominek muzyczny od nas i od całego Radia Maria, od telewizji Trwam.
Panie Władysławie, szukałem w wykonaniu pana Zimmermana, ale niestety mamy tylko, ale też aż pana Artura Rubinsteina. Posłuchajmy. Słuchacze, i tak przy akompaniamencie Fryderyka Chopina pragniemy już zaprosić naszych słuchaczy do telefonowania do naszego studia w Toruniu. Rozmowy tutaj, jeszcze tematy wciąż są żywe, przygotowane. Za chwilę też chciałbym i pana Adama, syna naszego pana Jerzego, poprosić też może na temat tej rodziny oświęcimskiej. O tym dużo rozmawialiśmy też między sobą. Temat, który bardzo jest dla wielu Polaków może interesować. Ale ja w międzyczasie przypomnę nasze telefony do naszego studia w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655-2355 dla Polski Południowej, 56-655-2356 dla posiadaczy telefonów komórkowych w rodzinie, 720-100-100 oraz 720-100-200 i dla zagranicy, dla naszych rodaków, 00-48-56-655-2333 i drugi numer 00-48-56-655-2366. Oczywiście nasi rodzacy z Ameryki i Kanady, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady wybierają 011-48. Drodzy, czekając na wasze telefony, teraz bym poprosił pana Adama Kowalewskiego, jest jakby takim żywym świadectwem tej całej rzeczywistości, jest synem więźnia niemieckiego obozu, niemieckich obozów koncentracyjnych, pana Jerzego Junosza Kowalewskiego. Zapraszam, panie Adamie.
Więc stworzenie rodziny oświęcimskiej. Poprzez rodzinę oświęcimską rozumiem stworzenie społeczności młodych ludzi, młodych ludzi, więźniów, dzieci więźniów obozów koncentracyjnych, również dzieci niepełnosprawnych, które urodziły się w wyniku eksperymentów pseudomedycznych wykonywanych na więźniach różnych obozów koncentracyjnych. Ta rodzina oświęcimska by miała na celu pomoc dla dzieci, które są niepełnosprawne i sprawne dzieci by były wolontariuszami i by pomagały tym dzieciom. I tutaj idea jest taka, że rodzina oświęcimska miałaby za zadanie pomagać też dzieciom, które jeszcze są na utrzymaniu jakby rodziców, którzy jeszcze pracują i są przepraszam, jeden rodzic jest więźniem byłego obozu, byłym więźniem obozu koncentracyjnego.
Panie Adamie, myślę, że to jest na wstępie. Potem wiem, że pan też może podać numer adresu e-mailowego, nie? Dla kontaktowania się, bo mamy właśnie w tej chwili telefon. Pozwolicie, że odbierzemy, dobrze?
Oczywiście.
Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kto się Krzysztof do nas... z Malborka. Tak, Krzysztof, pozdrawiam, witam. Ojca, pozdrawiam gości i od razu do tematu. Chciałem zaakcentować i to bardzo mocno, że zbrodnie takie, jakie miały miejsce w Auschwitz i innych niemieckich obozach koncentracyjnych, to było zorganizowane ludobójstwo na skalę przemysłową. To do tego stopnia przemysłową, że tu już ilości... To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, człowiek jako surowiec, z którego produkowano, wytwarzano abażury z ludzkiej skóry. Ludzie byli tatuowani. Ja takie abażury widziałem. One później szły i zdobiły domy niemieckich oficerów żon. Były okucia na książki z ludzkiej skóry. Później główki ludzi zabalsamowane i zmniejszone jako statuetki takie do postawienia na biurku. To jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa, wybielanie Niemców nastąpiło natychmiast już po 45 roku, z czego zdał sobie sprawę panów kompan z obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Leon Nieścior, Niestety nie czytałem jego książki. Opublikował swoją książkę w Stanach Zjednoczonych w 1953 roku, zatytułowaną Więzień Oświęcimski numer 16087. Dobrze by było, jeżeli ktoś jest z obszaru amerykańskiego, ta książka jest dostępna w bibliotekach amerykańskich, żeby ewentualnie tutaj gdzieś do nas, do właśnie środowiska Radia Maryja podrzucić taką książkę, żeby sięgnąć, bo tam również ten człowiek, widząc raz, spisał swoje doświadczenia, ale już w 1953 roku ona się ukazała, pisał ze 2 lata wcześniej. Widział, w którym kierunku idą procesy ze strony Niemiec, ze strony innych państw, jak chodzi o zacieranie śladów. To nie jest przypadek, że pojawił się rozkaz, żeby co do jednego osadzonego w takim obozie zgładzić przed zlikwidowaniem tego obozu. Tu chodziło o to, żeby informacja nie była, przerwać informację międzypokoleniową. To jest jedna sprawa. Już będę kończył. Spotkałem w moim mieście starszą panią z 24 rocznika. Pamiętała, jako młoda dziewucha, grudziąc, na placu Stycznia opowiadała mi w 40 którymś roku, czy 39 nawet może, Niemcy, jak póki weszli do Grudziądza, to już mieli listy od kolaborantów. Zwykle to byli ci właśnie Volksdeutsche tak dalej, którzy wskazywali kapłanów, którzy wskazywali nauczycieli, lekarzy, adwokatów. Ci ludzie, inteligencja polska została wyciągnięta i publicznie rozstrzelana. Wtedy tej pani zapytałem, bo to już w wieku 80 parę lat, pytam się, proszę pani, mamy do czynienia z panią Steinbach. Co by pani jej powiedziała, gdyby pani miała możliwość stanąć oko w oko, twarzą w twarz z tą panią, co by pani jej powiedziała? Kobieta zupełnie z taką bardzo poważną twarzą i godną odpowiedziała krótko. Tylko bym jej splunęła w twarz. To jest odpowiedź osoby, która doświadczyła cierpień II wojny światowej i to nie jest żaden mój jakiś wymysł, tylko to jest świadectwo od osoby, która nie może dodzwonić się do radia, która z którą rozmawiałem rok temu. Może już nie żyje, ale to jest świadectwo. Oddaję głos do studia innym słuchaczom. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Oddaję głos naszym gościom. Myślę, oni są kompetentni w tej sprawie odpowiedzieć. Bardzo proszę pana Jurka.
Więc ma pan zupełną rację. Ja proszę pana, ja akurat może wiem trochę, nie wszystko, ale wiem o tym, a propos tatuaży, że Niemcy przede wszystkim co robili? Niemcy tych więźniów, którzy byli tatuowani na rękach, zabijali i robili z nich portfele i najrozmaitsze figurki i tak dalej, stawiali sobie. Później oprócz tego to, co pan mówi, czaszki i tak dalej robili też, stawiali sobie na biurkach. Proszę pana, to jest dla nas, to jest ohyda, ale my, ja akurat miałem szczęście, że zostałem wybrany do ruchu oporu i wiem masę rzeczy, na które pan właśnie zwraca uwagę. Ma pan rację. Tak było. Jeżeli chodzi o Niemców, o stosunek do Niemców, nas, proszę pana, z samego początku my po uwolnieniu byśmy zabijali w każdego. Ale później, po refleksji, proszę pana, dochodziliśmy do wniosku, że nie można tak myśleć, bo dlatego, że młode pokolenie obecne nie zna wojny w ogóle i ono w ogóle nie wie, co to cierpienie. Dlatego my tylko chcemy pokazać, każdemu młodemu człowiekowi, jak więźniowie różnych narodowości cierpieli i dlaczego cierpieli. My wszyscy cierpieliśmy, bo walczyliśmy o naszą niepodległość i o niepodległość innych narodów. My byliśmy tak wychowani przez rodziców w wierze, bardzo mocnej wierze w Boga i byliśmy wychowani w ufności, w zaufaniu jeden do drugiego. I dzisiaj, jak ktoś mi się pyta, czy ja przebaczę, ale nigdy w życiu nie zapomnę. To, co pan mówi i to, co ta pani mówiła, owszem, ale od nas kultura osobista wymaga, że my, te osoby, które nas traktują z góry, my musimy traktować inaczej, żeby one wiedziały, że my wiemy o ich postępowaniach, ale wierzymy, że ich, jej postępowanie, czy danej osoby postępowanie się zmieni. I przypuszczam, że jeżeli będziemy wszyscy starać się, żeby młode pokolenie żyło w przyjaźni, w zrozumieniu jeden do drugiego, to będzie inaczej. Nie chcemy rozlewu krwi, nie chcemy wojny, nie chcemy cierpień ludzi i myślę, że te panie z czasem zrozumią, że tak postępować nie wolno. A dziękuję panu bardzo za te uwagi, bo masę rzeczy jest w archiwum w Oświęcimiu. Można to zobaczyć. Portfele skórzane z ludzkiej skóry i tak dalej są w archiwum w Oświęcimiu, które można obejrzeć. Ale są jeszcze, to jest ohyda, bo pan sobie wyobraża, że SS-man, który morduje ludzi, stawia sobie abażur z ludzkiego ciała na biurku. To jest ohyda, zwyrodnienie. To jest wyrodnienie. Tylko możemy w obecnej chwili popatrzeć się, pożałować i powiedzieć, no, zbrodnie i sadyzm, jaki był. Ale my nie powinniśmy odpłacać złem za złem, tylko dobrym słowem.
Panie
dziękuję.
Jurku, dziękuję. Mamy następny telefon. Odbieramy. Radio Maria, słuchamy.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Włochy w Warszawie.
Witamy pana Janusza.
Ja bym chciał dwie sprawy tutaj wtrącić. Mianowicie, jeden z tych zbrodniarzy nazwiskiem Aribert Heim, on jeszcze żyje. Ja czytałem to w internecie i jest jeszcze jego konto w Berlinie. Tam są czerpane kwoty. To można sobie sprawdzić. Aribert Heim. Tam są podane jego zbrodnicze czyny na więźniach. To jest sprawa jedna. No zresztą to jest jeden z poszukiwanych. Zresztą nawet to chyba jakaś gazeta podawała nie tak dawno jego historię. A druga sprawa, to chciałbym tutaj również przypomnieć i jak najwięcej osób zaprosić na coroczne spotkanie dnia 16 września o godzinie 16 w Parku Kombatantów we Włochach. Jest zawsze takie spotkanie poświęcone upamiętnieniu wypędzenia, przepędzenia, następnie wywiezienia do Auschwitz tysięcy mężczyzn z terenu osiedla Włochy. Wielu z nich w ogóle nie wróciło i zawsze przypominamy, zwłaszcza pani Steinbach, że tędy ludzie byli też wypędzani, przepędzani i ci ludzie nie wrócili. W przeciwieństwie do osób, które kiedyś wróciły do swojej ojczyzny, to wróciły do ciepłych miejsc, gdzie tam już mieli przygotowane u siebie w ojczyźnie, a ci ludzie byli po prostu skazani na wyniszczenie, zniszczenie i na po prostu eksterminację. I o tym przypominamy, także jeszcze raz podkreślam, że 16 września corocznie są takie spotkania i jak najwięcej osób zapraszam, żeby przyszły, zobaczyły, że u nas na terenie naszej dzielnicy coś takiego się właśnie odbywa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam.
Panie Januszu, bardzo dziękujemy. Ja myślę, tu poprosimy teraz pana Jerzego o odpowiedź, o komentarz tej wypowiedzi. Bardzo, bardzo proszę.
Panie Januszu, drogi, ja mam prośbę do pana. Mój przyjaciel z Gimnazjum Przyszłość, ze Śniadeckiej 17, był, proszę pana, jak ja byłem na Pawiaku i leżałem na izbie chorych, przyszedł po przesłuchaniach połamany zupełnie. I ja wtedy byłem w ruchu oporu na Pawiaku i przekazałem jego rodzinie, że on przybył i leży na izbie chorych. Tak się stało, że przed Wielkanocą przyszła paczka do mnie i część była na nazwisko jego, a jego już zabrano i rozstrzelano. I chciałem poszukać ich rodziny i nie mogę znaleźć do dzisiejszego dnia ich rodziny. On się nazywał Stanisław Marszal. W domu nazywali go Dziuniek. On miał siostrę. On mieszkał we Włochach, w Nowych Włochach. I ja nie mogę od pobytu, kiedy przyjechałem do Polski, szukałem jego i nie mogę znaleźć. Jeżeli pan by mi pomógł, bardzo proszę. A wszystkie te uwagi, co pan mówi, proszę pana, wszystko jest. Armia Krajowa ma zanotowane związek, Międzynarodowy Związek Armii Krajowej, który jest na Wielkiej w Prudencjalu, tym w dawnej Paście, jest i może się pan podowiadywać o nazwiskach tych ludzi, którzy byli we Włochach. Na pewno Włocha, organizacja kombatancka we Włochach z NATO. Dziękuję panu bardzo i życzę wszystkiego najlepszego.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, mówi Maria z Poznania.
Witamy Panią Marię, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam wspaniałego naszego ojca prowadzącego i panów, naszych bohaterów, kombatantów walczących o naszą przyszłość, o naszą Polskę w tak największej zbrodni świata, jaka miała wydarzenie chyba w tysiącleciach, która się wydarzyła właśnie w czasie II wojny światowej, tak? Z powodu Niemców, tak jak i z powodu Związku Radzieckiego, czyli obecnie Federacji Rosyjskiej, która przejęła te sprawy, a nie robi nic, żeby się jakoś ustosunkować do tych milionów ludzi, którzy tam ginęli w także podobnych, strasznych warunkach. Ale to jest tylko wstęp. Chciałam powiedzieć, że jestem bratanicą również mojego wujka, który został aresztowany w 40 roku z WZK w Warszawie. Może któryś z panów, właśnie pan obecny w studio, bardzo wspaniały, może będzie znał, ponieważ to jest też jeden z takich nielicznie pierwszych transportów w sprawie Kusocińskiego. Również po doświadczeniach przez doktora Mengele w Oświęcimiu, również ze wszczepianymi, z tyfusem i tak dalej, doczekał Mauthausen-Gusen po ewakuacji obozu oświęcimskiego, doczekał wyzwolenia. Również udało mu się wrócić po wyleczeniu półrocznym w Austrii. Przez Amerykanów udało mu się wrócić do kraju, do swojej właśnie matki, bo był jeszcze wtedy również nieżonaty, rocznik 1905. Tadeusz Paris to jest właśnie ten właśnie więzień, ten, który to wszystko przeżył, widział, był wzywany również jako świadek na procesie doktora Mengele, ale nie był w stanie z powodu niemożliwości spojrzenia w twarz adwokatom i bezczelnym właśnie wtedy tym obrońcom i nie był w stanie tam pojechać z powodów psychicznych. doczekał się dwóch córek, już nie żyje, ale chciałam powiedzieć, że daje właśnie również to świadectwo, że był między panami. Między panami, którzy byliście również w Auschwitz, czyli w Oświęcimiu. Chciałam powiedzieć tylko na zakończenie, że sprawa pani Steinbach, to być może, że w pana sumieniu i zmieniło się na tyle spojrzenie, że można by było spojrzeć spokojnie tej pani w oczy i odpowiedzieć jej kulturalnie na zachowanie, które przez wiele lat jako przewodnicząca Związku tak zwanych Wypędzonych po całym świecie propaguje. Chodzi o to, że przecież przede wszystkim ona nie była córką ani wypędzonych, ani nie była też wypędzona, ponieważ ona była córką okupanta, niemieckiego oficera, który zagrabił mieszkanie Polaków w Rumi, wysiedlonych i wypędzonych stamtąd, żeby zrobić miejsce Niemcom, hitlerowcom, którzy byli okupantami. Wobec tego ona do tego prawa nie ma, ponieważ nie była wysiedlona ze swojej ojczyzny. Była wysiedlona z Gdyni, z Rumi, z polskich ziem czystych. I to jest pierwsza rzecz. I to trzeba podkreślać. Tego nigdy nikt nie mówi w zasadzie. Rzadko kiedy. A druga rzecz, że możemy się pochwalić trochę jako Polacy, którzy troszeczkę dbają jeszcze dzisiaj o swój honor, o honor właśnie tych, którzy byli męczeni jako pierwsi, którzy odczuli napaść i rozstrzeliwanie w październiku i wrześniu na tak zwanych terenach Wartegau i Pomorza Zachodniego w masowych egzekucjach w wioskach i miasteczkach całej Wielkopolski. Za komunistów niestety nawet powstały tablice, na szczęście, z nazwiskami tych nieszczęśliwych ludzi, a byli to ludzie właśnie przekazani przez piątą kolumnę, czyli Niemców zamieszkujących pochodzenia niemieckiego, obywateli polskich, którzy tu tworzyli listy proskrypcyjne przeciwko Polakom, między innymi przeciwko mojej mamie w Poznaniu. Ale udało się nam wyjechać 5 dni przed wojną jako małemu dziecku i matka uciekła, ojciec był na wojnie i bronił Warszawy. W każdym razie, że jeszcze jest trochę honoru wśród Polaków, to mogę powiedzieć, że w roku 2004 lub 2005 pan premier Jan Olszewski, Antoni Macierewicz, Kaczyński i PiS napisali uchwałę, która zobowiązuje ONZ i wszystkie agendy światowe do przekazania światu, żeby nie używali nazwy polskie obozy koncentracyjne, tylko niemieckie, hitlerowskie obozy koncentracyjne. A to, że one się mieściły na naszym terenie, to najdobitniej świadczy o tym, że tu właśnie Niemcy chcieli dokonać tych wszystkich zbrodni, ponieważ byliśmy w sercu Europy, tu krzyżowały się wszystkie transporty kolejowe, którymi oni dowozili tych ludzi do tych właśnie tych obozów, które znajdowały się na naszym terenie. Ale ta niesprawiedliwość powtarza się dalej, ale trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że nikt nas nie broni. Broni. I broni nas wiele osób, które są w Sejmie, którym się udało nawet tą uchwałę. I narody Stanów Zjednoczonych zgodziły się i jest to już światowa deklaracja, że nie wolno nazywać w ten sposób obozów. To, że oni robią to nadal i to, że obecny rząd nie reaguje, nie składa spraw do sądu o olbrzymie odszkodowania i tak dalej, to już jest sprawa zupełnie osobna i bardzo smutna. Niemniej możemy z tego wszyscy korzystać i powinniśmy nawet indywidualnie upominać się o to, żeby nikt nie ośmielił się więcej obrażać tak bardzo umęczonego narodu, jakim jest naród polski, nie licząc innych narodów, które były męczone w tym czasie. Dziękuję bardzo i jeszcze raz panom życzę najlepszego, najwspanialszego zdrowia, siły, błogosławieństwa Bożego i wielkiej ufności i Bóg zapłaci.
Dziękuję pani Mario, z Panem Bogiem. Myślę, że pan Władysław Terlecki skomentowałby tę wypowiedź pani Marii.
Bardzo, bardzo chciał pani podziękować za tę wypowiedź, bardzo, bardzo, a szczególnie za ostatnie pani słowa, umęczony naród polski. Proszę pani, jak ja teraz patrzę na to, co się dzieje dziś, to ja po prostu tak, no płaczę. Ja jestem chory po tych stoczniach, proszę pani. Ja zachorowałem chyba dlatego, no, że po prostu nie umiałem sobie wyobrazić, co będzie z rodzinami, idą święta i tak dalej, prawda? Ale wracam teraz do początku pani wypowiedzi. Proszę pani, oczywiście to są ogromne zagadnienia. Gdybyśmy mieli do rana czas, moglibyśmy o tym mówić, ale jedno jest pewne. Proszę pani, pani Steinbach nie jest skrzywdzona. Otóż niech pani, na pewno pani dobrze wie, że motywem przekonania Niemców po pierwszej wojnie światowej była rzekoma krzywda. Oni się czuli skrzywdzeni i na tej krzywdzie właśnie rozbuchano niejako ich aspiracje wojenne. I proszę pani, co wybuchło? No wybuchła druga wojna. I teraz znowu mówi się o tym, że są skrzywdzeni. No jest to po prostu koszmar, jest to tragedia. A mów, powiedzmy sobie na koniec, na pewno, tak jak słusznie pani mówi, pani Eryka Steinbach w żadnym przypadku nie była skrzywdzona. Ona sama, jej rodzice uciekali. Ja po prostu się dziwię, że ona nie ma wstydu. Ja na jej miejscu po prostu bym siedział jak mysz pod miotłą, żeby mnie ktoś nie spytał, pani Steinbach, ale czy pani może powiedzieć, co pani ojciec zrobił z tą rodziną polską w Rumi? Może zastrzelił wszystkich, a może wysłał do Stutthof, prawda? Ja bym się po prostu wstydził takiego pytania. Ona się nie wstydzi. A więc ma pani całkowicie rację. Ona nie została skrzywdzona i nikt z tak zwanych przesiedlonych nie został skrzywdzony. W ogóle nie było takich krzywd. I o tym trzeba głośno mówić. Dziękuję, że pani to mówi, dlatego że jeśli będą oni utrwali w sobie poczucie krzywdy, znowu stanie się coś strasznego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu Władysławowi. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy. Jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie już. Kto się dodzwonił?
Włodzimierz Sztek z Warszawy. Ja jestem również, bardzo pozdrawiam przede wszystkim i ojca prowadzącego, i wszystkich obecnych w studiu, może ze szczególnym uwzględnieniem pana Władysława Terleckiego, z którym często się spotykamy. Chciałem zwrócić uwagę na kilka, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwita, przepraszam
teraz i zawsze
za pozdrowienie, za brak pozdrowienia. Chciałem zwrócić uwagę na kilka aspektów z mojej rodziny. Bardzo wiele osób też było w obozach, między innymi mama, babcia, dziadek zginął w obozie w Auschwitz, właściwie w Birkenau. I także kuzynów tam sporo przebywało. W każdym razie chciałem zwrócić uwagę na tą niezwykłą przyjaźń między osobami, które w tym obozie przebywały, czy w innych obozach. I naprawdę często zdarzały się między nimi związki nadludzkie. Składali sobie przysięgi, że będą w określonych grupach wspomagać się do końca życia, co często przenosiło się na okres również powojenny. Znam taką historię, nie będę mówił konkretnych nazwisk, zresztą te osoby już nie żyją, ale znam taką historię, kiedy przyjaciele z obozu po wojnie pomagali swoim rodzinom w trudnych sytuacjach, kiedy nawet trzeba było pomagać poza prawem, może tak, to znaczy poza zaleceniami rządów poprzednich, i trzeba było choćby wspomóc przy nauce osobie, która trudniej się uczyła, nie mogła się gdzieś tam dostać, pomagali sobie nawzajem i ta przysięga, którą składali w obozach, funkcjonowała do końca życia ich. Oni byli, ona była ponad wszystko, ponad wszystkie inne rzeczy, to znaczy w myśl idei cywilizacji łacińskiej, że etyka jest ponad prawem. Nawet kiedy groziły im sankcje prawne, pomagali sobie nawzajem. W czasie obozu także bardzo często, w czasach obozu bardzo często także pomoc wiązała się z wielkim niebezpieczeństwem. Tam zresztą trzeba też zwrócić uwagę, że dzieci, młodzież, kobiety, starcy, wszystko to byli osoby, które były to osoby, które nie zagrażały niemieckiej, powiedzmy, jakimś okupantom, prawda? Tylko byli to ludzie niewinni. I myślę, że to, o czym tu już wspominano, że była niezłomność tych osób, bo dzisiaj się w niektórych kręgach także próbuje lansować taki pogląd, że właściwie kombatantami to są tylko ci, którzy walczyli z bronią w ręku. Natomiast tu należałoby podkreślić, że to byli żołnierze niezłomni. To byli żołnierze niezłomni, których do dzisiaj nam bardzo potrzeba. To znaczy dziś potrzeba nam właśnie takich żołnierzy niezłomnych, którzy nie z bronią w ręku, ale swoją niezłomną postawą będą walczyć o polskość. Szczególnie wobec zagrożenia niemieckiego, które, jak zdajemy sobie sprawę, być może, podkreślam, jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Polaków. Bo pewne tradycje prusackie, tradycje bizantyńskiego i kultury totalitaryzmu teutońskiego w jakiś sposób w wielu kręgach niemieckich odżywają. I trzecią sprawą, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest eksperymenty. Nie tylko eksperymenty pozostawiły ślad na następnych pokoleniach, bo całe przejścia tych osób z obozów na ich dzieciach pozostawiły i fizyczne niedomagania, które się genetycznie przenoszą, ale również i ślad psychiczny. Tak jak u wypędzonych Eryki Steinbach uważa się przyszłe, następne pokolenia, zresztą niesłusznie, za spadkobierców i mających te same prawa, które mieli ci, którzy są zrzeszeni w tamtych organizacjach, tak wydaje mi się, że tym bardziej prawdziwie męczennicy i ich dzieci, ich potomstwo powinno być traktowane w tych samych prawach, ponieważ skutki tych przeżyć ponoszą także pokolenia następne. No i jeszcze może jedną rzecz dopowiem, mianowicie...
Panie Włodzimierz, ale już prosimy kończyć, tak? Bo nie starczy czasu na odpowiedź. No, ale proszę, bardzo ważne rzeczy
pan mówi. Jeszcze kwestię. Mianowicie chciałem zapropagować Państwu, bo tu nie wiem, czy Pan Władysław wspominał o tym, ale był napisany wspaniały testament więźniów oświęcimskich do biskupów, do prymasa, do narodu polskiego i w zasadzie do następnych pokoleń, do młodzieży głównie skierowany. Jest on wspaniały i warto, żeby wszyscy, którzy mogą, się z nim zapoznali. Tak, on w zasadzie nigdzie nie był publikowany poza takim małym pismem, które tam między innymi i ja tam trochę działam w społecznej fundacji, jest wydawane Godność i Pamięć i w szóstym numerze jest on wydrukowany. Ale myślę, że jak pan Władysław zechce, to oczywiście moje wszystkie telefony są publicznie dostępne i gdyby chciał podać, to oczywiście mogę skontaktować, by chciał ktoś, to prześle te numery z tym testamentem więźniów oświęcimskich. No, to by były moje uwagi, które pozwoliłem sobie tutaj dorzucić do tej całej historii.
Panie Włodzimierzu, uważam, że są bardzo bogacające i za nie bardzo dziękujemy.
Tak. I na jedną maleńką rzecz chciałem taki apel skierować do wszystkich słuchaczy. Mianowicie naprawdę namawiam do tego, żeby wszyscy, którzy jeszcze żyją i ci, którzy słyszeli bezpośrednio z uczestników tych wydarzeń, od męczenników obozów, relacje o konkretach, które tam się zdarzały, żeby szli do notariuszy i spisywali pod przysięgą u notariuszy te opowiadania, żeby dokumentować to wszystko, co było, dlatego że później nam się zarzuca, że pewnych rzeczy nie było, że się nie rozdzielało dzieci od rodziców, że się nie mordowało w obozach, tak jak się, prawda, że nie istniały nawet obozy, tak jak KL Warszał, czy istniały tylko w jakimś drobnym fragmencie, więc to wszystko są sztucznie, nieprawdziwie tworzone historie i dlatego należy dokumentować notarialnie, żeby potem nikt nie mógł udawać, że tego nie było, jak to dzisiaj razem z bizantyjską kulturą do nas przychodzi. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za wspaniałą audycję Radio Maryja i ojcom, którzy to prowadzą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Włodzimierzu, z Panem Bogiem. Teraz już oddaję głos.
Ja, panie Włodku, przede wszystkim chcę wyrazić radość, że pan tutaj jest wśród nami, wśród nas, że pan się dodzwonił. Bardzo, bardzo dziękuję. I oczywiście ma pan 100% rację, chociażby w tym, no kto czytał książkę Relacje Włodzimierza Wnuka, byłem z wami, no to wie, o co chodzi, prawda? O tej wielkiej miłości, przyjaźni, braterstwie byłych więźniów, prawda? Więźniów. No, ja znałem Tadeusza Szymańskiego, Mieczysława Kościelniaka, no i to widziałem na własne oczy. Widzę naszych kochanych więźniów, jacy oni są, prawda? Są to żołnierze niezłomni. Wiele spraw pan poruszył, ale już nie ma czasu. Dlatego oddaję głos Adamowi, bo tu poruszył pan bardzo ważne kwestie, na które tutaj, do których Adam doda coś.
Dziękuję panu za ten głos i właśnie chciałem dodać, że rodzina oświęcimska będzie kultywować tradycję już w wolnej Polsce, już w wolnym świecie bez wojen, tradycję miłości, przyjaźni, którą i pomocy wzajemnej, którą zapoczątkowali i nauczyli nas więźniowie Auschwitz i innych obozów i deklarujemy jakby wzajemną pomoc dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, to znaczy dla dzieci, więźniów, obozów koncentracyjnych, którzy znaleźli się w kłopotach materialnych, którzy potrzebują pomocy fizycznej, którzy mają kłopoty w poruszaniu się, w załatwianiu różnych spraw z dnia codziennego, w zakupach i tak dalej, czy coś można będzie im pomóc, oczywiście na zasadzie wolontariatu, bo tak jak więźniowie podawali sobie w życiu obozowym każdego dnia pomocną dłoń, tak my, dzieci tych więźniów, będziemy zawsze podawać sobie pomocną dłoń w czasach pokoju. I to, myślę, to jest na tyle.
Drodzy słuchacze, chcę powiedzieć, że to świadectwo pana Adama jest dla mnie bardzo, bardzo mocne, tym bardziej mówi i o tym mówi, że jest osobą niepełnosprawną, ale widzę tutaj też studio, jak bardzo to przeżywa i też boleję nad tym, że kiedy są uroczystości związane właśnie z rocznicami wyzwoleń, czy w ogóle z obozami, nie ma tam młodzieży. Ktoś przecież też temu jest winny, prawda? Jest odpowiedzialny, że nie ma tej młodzieży tam, prawda?
Oczywiście i dlaczego ja się właśnie tak zastanawiam, patrzę na moich rówieśników z Izraela, przyjeżdżają, kultywują tą tradycję i biorę na przykład może odwrotnie. Oni ze mnie też powiedzieli, że biorą przykład, bo Oni z taty biorą przykład też, że tata jest takim żywym świadectwem tego, że można opowiadać o obozach i nie tylko Żydzi właśnie ginęli w obozach koncentracyjnych, że tylko różne narodowości ginęły, ale tutaj chodzi o pomoc wzajemną, pomoc, deklaracja pomocy, i tutaj jesteśmy jakby spadkobiercami, jako młode pokolenie, jesteśmy spadkobiercami tych przeżyć obozowych naszych rodziców.
Panie Adamie, może warto podać ten adres e-mailowy, który pan powiedział w studio telewizji Trwam. I już musimy kończyć, bo już właśnie czas nam minął.
Do mnie jest adres e-mailowy adakow z małych liter, adakow 36 małpka wp.pl. Adakow 36 małpka wp.pl.
Myślę, że pan Adam zostawi coś nam w studio, w razie czego
mamy
pytania, to będziemy służyć pomocą. Drodzy goście, już teraz każdemu dosłownie po kilka sekund, żeby pozdrowić słuchaczy na koniec, bo już niestety czas jest nieubłagany dla nas, jak zwykle zresztą. Bardzo proszę.
Ja chcę jedną rzecz powiedzieć panu, odpowiedzieć. Proszę pana, Towarzystwo nad Oświęcimiem w tej chwili pracuje nad jedną bardzo ważną rzeczą. Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum, docent Rutkowski stwierdzili, że eksperymenty pseudomedyczne, nie wszystkie, rzutują na dalsze pokolenia. Stwierdziliśmy, że około 22 dzieci byłych więźniów obozów koncentracyjnych ma takie uprawnienia, ale nie dostaje żadnej renty. My staramy się o rentę. Niemcy odrzucili pozew i sądy niemieckie odrzuciły, bo powiedziały, że skończyły, druga wojna się skończyła i żadnych roszczeń nie ma. A rząd nasz nie interesuje się tą sprawą. My w tej chwili staramy się zrobić fundację dla tych dzieci, bo dlatego, że jeżeli rodzice umrą, ich nie będzie, to te dzieci zostają bez środków do życia. Proszę pamiętać, że to jest tylko 22 dzieci. Czy rząd nasz nie stać na to, żeby im dać rentę dożywotnią? Przypuszczam, że stać, bo inne państwa te renty otrzymały. Dziękuję bardzo.
Jeszcze chciałbym na momencik podać panu tytuł książki, jaką znalazłem w księgarni naszego dziennika. To jest, autor jest Zdzisław Jan Ryn. Książka nosi tytuł Rytm Śmierci. I tam jest opisane traumatyczne przeżycia więźniów obozów koncentracyjnych, które właśnie rzutowały na ich przeżycia obozowe i miały odzwierciedlenie w dalszym ich życiu, prawda, po wojnie już, po uwolnieniu.
Bardzo prosimy już tylko pozdrowić, bo już naprawdę...
Kochani, no to ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować Zdzisławowi, który cały czas z nami czuwał. Raz z nami miał tutaj przez telefon powiedzieć o generalplanie Ostna, ale wiadomo, czasu nie było. Też dziękuję serdecznie moim przyjaciołom, którzy od rana modlą się za nas, abyśmy szczęśliwie przyjechali, którzy cały czas się modlili i dzwonili tutaj do mnie, wspierając nas duchowo, no bo wczoraj nie było pewne, czy my dzisiaj tu przyjedziemy. Bóg wam zapłać, kochani. Do zobaczenia na nieprzetartym szlaku.
I pan Bogumił.
Chciałem kilka słów powiedzieć na temat pisarza, co pisarz belgijski Maurice Maeterlinck mówi o Polakach. Jest on członkiem Akademii Literatury i Międzynarodowego Pen Klubu, laureat Nagrody Nobla 1911 rok. Autor znanej książki Życie pszczół 1901. W roku 1943, w czasie kiedy ważyły się losy świata, napisał o Polsce i Polakach. Najszlachetniejsza, najbardziej bohaterska rasa, jaką wydała ziemia. Naród, który nie umiera. Naród, którego kolejne zmartwychwstania stały się podziwem świata i który z najbardziej niesprawiedliwego grobu czerpie nieśmiertelne życie. Chciałbym pozdrowić moje dzieci Ewę, Anielę, Jacka, Asię, moją żonę Krystynę. Bywajcie zdrowi.
Bardzo dziękuję Panie Bogumile i pozdrowienia ostatnie też Panie Jerzy i Junosa.
Całowania dla naszych rodzin wszystkich, dla naszej całej rodziny i dla naszej mamy, która jest chora, ale my o niej myślimy. Mój synek i ja całujemy Cię, Grażynko, bardzo, bardzo mocno.
Kochani słuchacze, byliśmy uczestnikami rozmów niedokończonych. Wielka szkoda, że ten czas nam tak szybko minął. Widzę po twarzach, że tyle nasi goście by chcieli jeszcze dopowiedzieć, no ale może jeszcze inne okazje znajdziemy. Tematem tych rozmów było: nie budź się bestii w człowieku, raz obudzona nie cofnie się przed niczym. A gośćmi naszymi byli właśnie więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, pan Bogumił Sojecki i pan Jerzy Junosza Kowalewski. Panu Jerzemu też towarzyszył syn, pan Adam Kowalewski, który dużo ma do powiedzenia i wiem z tych rozmów też poza studiem, ma ogromne plany, ale też i to chyba dało się słyszeć przez mikrofon. Pragnie, aby szczególnie ta rodzina oświęcimska, by to było coś, co w Polsce naprawdę, w naszej ojczyźnie rzeczywiście istnieje i trzeba coś dla tej sprawy zrobić. No i panu Władysławowi Terleckiemu, to wiele materiału przynieśli, nie wszystko zostało użyte. Bardzo dziękuję wam, drodzy goście, za wasze świadectwo, bo drodzy słuchacze, będąc też tutaj w studio, rozmowy nasze, które prowadziliśmy, to jest ogromne świadectwo i z tym nie można dyskutować. I musimy uratować świadków, musimy w pamięci naszej wspólnotowej, ojczyźnianej zachować tych świadków, tych, którzy uczestniczyli w martyrologii narodu polskiego.